Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy Państwa w dzisiejszym specjalnym wydaniu Rozmów Niedokończonych, gościem których jest Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan dr Andrzej Duda. Szczęść Boże, Panie Prezydencie.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze. Bardzo jest mi miło.
Pan Prezydent odwiedza poszczególne regiony ojczyzny. Pan Prezydent odwiedził już podczas swojej prezydentury wszystkie powiaty, ale nie zaprzestaje odwiedzin Polaków w małych ojczyznach. Dzisiaj Pan Prezydent i zresztą my również jesteśmy w Chełmnie, w województwie kujawsko-pomorskim. Jakie wnioski płyną dla Pana Prezydenta, kiedy spotyka się Pan z Polakami tam, gdzie mieszkają, gdzie pracują, gdzie po prostu na co dzień żyją?
Właśnie na początek szczęść Boże także wszystkim widzom, naszym i słuchaczom, zwłaszcza tym, którzy są z Chełmna i z ziemi chełmińskiej. To jest w ogóle bardzo ważny element mojej prezydentury. To był też kiedyś bardzo ważny element tamtej kampanii prezydenckiej z 2015 roku. Te spotkania z moimi rodakami, spotkania z Polakami, spotkania z wyborcami. Zwłaszcza przekonałem się o tym już pełniąc urząd prezydenta, dlatego że no to jest tak, że prezydent ma ochronę, pancerne samochody, pałac prezydencki. I niektórzy mówią, że to jest czasem taka złota klatka. I to rzeczywiście tak jest. To przez to, że jest ochrona, że jest strzeżony, że jest pilnowany, to siłą rzeczy jest też separowany, tak? Od ludzi po prostu. No, trudno jest wyjść normalnie na ulicę, bo cały czas wokół mnie jest kilku, czy nawet czasem kilkunastu panów, którzy pilnują bezpieczeństwa. I oczywiście nie jest to wcale takie proste nawet przejść ulicą nieraz, bo jak jest tłoczno, to jest kłopot. Więc no jest to izolacja i te spotkania w bardzo dużym stopniu przed tą izolacją chronią. Przez to właśnie, że ja zawsze dużo czasu poświęcam na to, żeby porozmawiać z tymi, którzy przyszli. No oczywiście to nie są długie rozmowy siłą rzeczy, tak? Bo jak przychodzi kilkaset, czy nawet czasem zdarza się, że ponad 1000, 2000 ludzi, to zależy gdzie i to zależy też od tego, jakie są okoliczności, ale to jest zawsze bardzo dużo osób, więc trudno dłużej porozmawiać, ale zawsze te parę zdań można wymienić i to jest dla mnie bardzo istotne, bo ludzie przekazują mi różne sprawy, przekazują mi swoje różne pisma, listy, dzielą się ze mną swoimi spostrzeżeniami, mówią mi, co jest dla nich ważne, bo to jest dla mnie bardzo istotne, właśnie żeby usłyszeć, co jest ważne. Ja potem sobie tak patrzę średnio, tak? O tym mi mówili, tu mi wspominali, to są rzeczy ważne, to, które tematy znikają na przykład, bo widzę, że sprawy zostały załatwione i to jest dla mnie bardzo ważne, że jakaś kwestia, która była często poruszana, zniknęła, czyli już ten problem nie jest takim palącym, czy może w ogóle został zlikwidowany. No temu służą te spotkania, no a poza tym one są bardzo miłe, bo można spotkać się z wieloma przyjaznymi gestami. No oczywiście są też niezadowoleni, tak? Zawsze są jacyś niezadowoleni, no ale to jest tak, ja jestem politykiem, więc mamy demokrację, niezadowoleni, wiadomo, będą też przychodzą, więc to nie jest, nie dasz rady zadowolić wszystkich, ale ja staram się z życzliwością podchodzić i nawet jak czasem są jakieś grupy, które mi przeszkadzają, to uważam, że jest to ich prawo, żeby być. Proszę tylko o kulturalne zachowanie i mówię, no jest to bardzo ważny dla mnie element. Nie wyobrażam sobie prezydentury bez tego właśnie przyjeżdżania do ludzi, bo oczywiście zapraszam do Warszawy, można przyjechać zawsze, jak są święta państwowe, to też można w Warszawie się ze mną spotkać, bo staram się przechodzić na przykład z Placu Marszałka Piłsudskiego do Pałacu pieszo, jak tylko pogoda na to pozwala i okoliczności przede wszystkim czasowe. Natomiast dla mnie właśnie ważne jest to, żeby pojechać do ludzi, do ich miasta, do ich miejscowości, bo ja odwiedzam też małe miasta, nawet bardzo małe miasta. I dzisiaj jesteśmy w Chełmnie, tutaj miałem spotkanie, zresztą bardzo, bardzo też miłe i bardzo ciekawe. I uścisnąć im rękę, być po prostu z nimi. Chciałem, żeby mieli takie poczucie, że prezydent jest, to nie jest właśnie prezydent gdzieś tam pod jakimś żyrandolem, tylko on jest namacalny, że to jest taki zwykły człowiek jak oni, tylko po prostu któremu powierzyli specjalną misję do wykonania, ale że jest z nimi, żeby mieli to poczucie, że jestem z nimi, że mają prezydenta, wybierali, głosowali, to proszę bardzo, to jestem.
I reprezentuję ich, no, ich interesy, tak?
No, staram się, to mam nadzieję, że mają takie poczucie, że rzeczywiście reprezentuję ich interesy, staram się zaradzić ich troskom.
Panie prezydencie, a no, taki temat dzisiaj bardzo popularny, to jest ten koronawirus. To ja tak, zanim może zaczniemy rozmawiać też w związku z tą chorobą w takim szerszym zakresie, to właśnie w kontekście spotkań pana prezydenta. No bo to są spotkania publiczne, to są spotkania z ludźmi, którzy przychodzą. To jest podawanie rąk, to jest bliski kontakt z panem prezydentem. Czy pan prezydent nie obawia się w związku z tym?
Ja jestem zdrowy, także nikogo nie zarażę. Natomiast nie, no skąd? Nie ma zresztą w tej chwili takiego zagrożenia, żebyśmy byli zmuszeni, nie wiem, ograniczyć czy zakazać zgromadzeń publicznych, tak? Nie ma i ja też z pewną świadomością to realizuję, żeby pokazać, że właśnie nie ma się czego obawiać, bo póki co takie zagrożenie nie występuje. Nie, ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Oczywiście trzeba zachować elementarną higienę, tym bardziej, że generalnie okres jest grypowy, tak? No ten koronawirus to jest jakiś rodzaj grypy takiej szczególnej, szczególnie zjadliwej też przy okazji, ale trzeba zachować po prostu elementarną higienę, no trzeba umyć ręce. Wiadomo, że po spotkaniu trzeba umyć ręce i też wszystkich proszę o to, żeby w szczególny sposób teraz właśnie o tą higienę dbali, że kiedy przychodzą do domu, to zanim zaczną się ściskać z domownikami, zanim będą się z nimi witali, to proszę pójść do łazienki, umyć ręce, osuszyć do tego witania przystępować, bo rzeczywiście no jest tak, że można gdzieś na ulicy zetknąć się z jakimiś zarazkami, no niekoniecznie z koronawirusem, ale w ogóle z jakimiś zarazkami, z jakimiś wirusami, no właśnie grypy chociażby, no bo one po prostu w tej chwili są.
I są to takie też, to co pan prezydent mówi, to jest takie, i te spotkania są takie uspokajające, ponieważ był taki czas w Polsce, że próbowano tym koronawirusem grać, wywoływać panikę wśród ludzi. Pan prezydent poprosił parlament, Sejm, na specjalne posiedzenie, żeby minister zdrowia zdał relację z przygotowań. Została przyjęta specjalna ustawa w tej sprawie. Potem okazało się, że jest jeden na szczęście spokojnie przebiegający przypadek koronawirusa w Polsce u pacjenta. Więc właśnie pytanie może do pana prezydenta. Jak pan prezydent już jako odpowiedzialny za Polskę, za bezpieczeństwo Polaków również w tym wymiarze zdrowotnym ocenia działanie służb?
Dobrze oceniam, zwłaszcza w kontekście tego jednego, jedynego do tej pory przypadku stwierdzenia u pacjenta koronawirusa, który jest, bo to jest Zielona Góra. To przebiegło, można powiedzieć, wzorcowo. Pacjent skontaktował się ze swoim lekarzem, przyjechał z Niemiec, z regionu, gdzie koronawirus występuje, skontaktował się, czuł się źle, zadzwonił do swojego lekarza. Ten natychmiast zdiagnozował sytuację, że potencjalnie być może to jest koronawirus, bo nawet dzisiaj jeszcze pytałem tutaj lekarza w czasie naszego spotkania, bo także i w Chełmie mieliśmy przed chwilą spotkanie właśnie w sprawie koronawirusa ze służbami, o czym zaraz powiem, ale lekarz od razu stwierdził, że no, źle się czuje, bo to są podobne objawy jak przy grypie, więc to jest nie do rozróżnienia w ten sposób. Dopiero badania wykażą, testy wykazują, czy to jest koronawirus, czy nie. Na tym etapie stwierdził, jest ryzyko, że to może być koronawirus. Pacjent wrócił z obszaru, w którym koronawirus występuje, w związku z czym natychmiast skontaktował się z sanepidem. Stacja wysłała specjalną karetkę, w której był specjalnie zabezpieczony, ubrany personel. Karetka była przygotowana, a więc byli gotowi. Przyjechali, zabrali pacjenta do szpitala, prosto na oddział zakaźny i rzeczywiście ten koronawirus został u niego stwierdzony. Ale już można powiedzieć, no to jest po prostu modelowa sytuacja. Tak właśnie dokładnie powinno być. Pacjent nie szedł nigdzie, nie stykał się, nie wykonał wszystkie zalecenia. zostały wykonane tak, jak to powinno być w każdym przypadku. Teraz dodatkowo jeszcze są uruchamiane także dzięki życzliwości i bardzo dużej tej społecznej odpowiedzialności władz grupy PZU, prezesa grupy PZU. Są uruchamiane też dodatkowe infolinie. Oni mają swoje infolinie, gdzie można porozmawiać, poradzić się, co robić, kiedy ktoś się źle czuje, w jaki sposób się zabezpieczać i tak dalej. Ale przede wszystkim jest telefon 112, na którym wiem też, bo rozmawiałem właśnie dzisiaj z tymi, którzy są odpowiedzialni za kwestie tutaj kryzysowe i tego typu zagrożenia. Więc mi powiedziano, że na telefonie 112 pracownicy są przeszkoleni, wiedzą dokładnie, w jaki sposób informować, o co pytać osoby, które są przestraszone, które się boją, które czują się źle i tak dalej. Więc tutaj jest też zabezpieczenie i to wszystko się dzieje, jeszcze chcę bardzo mocno podkreślić, przez telefon czy przez internet. Więc ten pacjent potencjalny nie wychodzi na ulicę, nie idzie gdzieś na izbę przyjęć, nie siedzi wśród innych osób, prawda, nie jedzie tramwajem czy autobusem czy jakimś innym środkiem, tylko dowiaduje się w domu, dostaje poradę, co ma robić. Najczęściej, jeżeli rzeczywiście jest to uzasadnione, to jest wezwanie wtedy tej specjalnej karetki, zawiadomienie o sprawie sanepidu i te procedury rzeczywiście są wdrażane i bardzo się cieszę, że ludzie słuchają i że postępują odpowiedzialnie, bo to jest bardzo ważne. Właśnie chodzi o to, żeby nie było paniki, tylko żeby odpowiedzialnie, spokojnie się zachowywać, realizować procedury. Odpowiednie informacje są też w aptekach, a więc w każdej aptece można taką informację otrzymać w całej Polsce i postępować bardzo spokojnie, nie dać się ponieść jakiejś niepotrzebnej panice. Też między innymi dlatego poprosiłem o tą debatę w Sejmie, tak? Bo był ogromny niepokój. Domagano się ode mnie zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tylko że Rada Bezpieczeństwa Narodowego odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Jest to udzielenie informacji także przedstawicielom opozycji, ale pomyślałem sobie tak, no kolejny raz będą udzielane informacje za zamkniętymi drzwiami, bo ja się ciągle spotykam z premierem, z ministrami i spraw wewnętrznych i zdrowia, tak, konsultujemy się, konsultowaliśmy się na etapie przygotowań, będąc świadomymi, że prawdopodobnie koronawirus będzie w Polsce, przygotowując wszystko, spotykaliśmy się, no ale dobrze pomyślałem sobie, no to w takim razie niech będzie informacja, niech to będzie informacja dla wszystkich, niech to pokaże, że my rzeczywiście działamy, ale nie gdzieś właśnie tylko za zamkniętymi drzwiami i nie wiadomo jaki jest stan, tylko niech każdy się dowie, obywatel, który jest zainteresowany, przedstawiciele opozycji także, z możliwością zadania ministrowi pytań publicznie, bo przecież to jest bardzo ważne. Oni też mogą mieć różne swoje tutaj przemyślenia, też są wśród nich lekarze, też są wśród nich eksperci z różnych dziedzin, też mogą mieć pytania. Mogą to być pytania, które może trafią w jakieś kwestie, nad którymi do tej pory się nie zastanawialiśmy. Może zwrócą uwagę na coś, co jest ważne. To stąd zrobiłem tą otwartą debatę. Ministrowie byli obecni. Obecny był pan premier, ja byłem obecny. Wysłuchaliśmy, były odpowiedzi. Mam nadzieję, że dla wielu osób to jednak poszerzyło ich wiedzę. I liczę też na to, że uspokoiło w wielu przypadkach, że panujemy właśnie nad sytuacją, że dobrze się dzieje, także w tej trudnej sytuacji, no bo jest sytuacja trudna, no jest koronawirus we Włoszech i to duże ognisko, pojawił się w innych krajach na zachodzie Europy, pojawił się u naszych sąsiadów. Najważniejsze jest to, że my na razie mamy opanowaną sytuację.
I dzisiaj pan prezydent wspomniał przed chwilą, że spotkał się także ze służbami tutaj
tak,
na miejscu.
Spotkałem się, tak, z komendantem Straży Pożarnej, z przedstawicielem komendanta Policji, właśnie z wojewódzkim inspektorem sanitarno-epidemiologicznym, z głównym lekarzem do spraw chorób zakaźnych, z przedstawicielami tutaj działów w Urzędzie Wojewódzkim, które są właśnie związane z bezpieczeństwem, także tym bezpieczeństwem epidemiologicznym, więc pytałem, jak wygląda sytuacja, czy odpowiednie oddziały szpitalne są zabezpieczone, tak jak wczoraj w Końskich, gdzie miałem tą możliwość, żeby na własne oczy zobaczyć w powiatowym szpitalu, jak wygląda stan przygotowań. Tutaj zrelacjonowano mi, jak wyglądały też wczorajsze ćwiczenia Straży Pożarnej, bo wczoraj Straż Pożarna ćwiczyła stawianie takich tymczasowych izb przyjęć, na których właśnie można przyjmować osoby z podejrzeniem zakażenia. Więc te ćwiczenia się odbyły, odbyły się bardzo sprawnie, te namioty postawiono, stały przez kilka godzin, później je usunięto. Jutro będą stawiane takie tymczasowe kontenerowe izby przyjęć, właśnie gdyby były jakieś zachorowania, to żeby w jak największym stopniu izolować od innych chorych, więc te zabezpieczenia są realizowane, są przede wszystkim zapasy. Jest przygotowana infrastruktura były odpowiednie szkolenia w służbach i wszystkie służby, jak mi zrelacjonowano tutaj w Kujawsko-Pomorskim, są gotowe do tego, aby w każdej chwili działać. Zresztą część pasażerów autobusu, którym podróżował ten pan z Niemiec do Polski, no, była z tego województwa i właśnie tym się zajmowali przedstawiciele służb przez ostatnie dni, ale bardzo spokojnie te osoby już zostały uprzedzone, odnalezione, uprzedzone, poddane zostały w tej chwili kwarantannie domowej, powtarzam, domowej. Nie ma nikt na razie żadnych objawów chorobowych, więc mówię, jest sytuacja opanowana także tutaj i dzisiaj właśnie relacje odebrałem w tej sprawie.
W KPRM-ie dzisiaj pan premier spotkał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Odpowiedzieli wszyscy, choć trochę się wahało KO i Lewica, ale przyszli. Czy to dobry prognostyk też, że w sytuacji takiej jak na przykład koronawirus, choć pewnie szkoda, że dopiero w takiej sytuacji można rozmawiać merytorycznie, można się spotkać.
No pewnie, że szkoda, że dopiero w takiej sytuacji, ale to pokazuje też odpowiedzialność i lepiej w takiej sytuacji niż w ogóle, prawda? A poza tym, jak sytuacja jest ważna, to ludzie podchodzą do tego, jak widać, odpowiedzialnie i ja się bardzo z tego cieszę i też tutaj właśnie na tym spotkaniu pan wojewoda mówił, że jest dobra współpraca nawet z konkurencją polityczną. Normalnie, tak, gdzie na co dzień jest konkurencja polityczna i wiadomo, że są różne polityczne spory. W tej sprawie sporu nie ma. Wszyscy zadeklarowali wolę współpracy, wszyscy zadeklarowali, że z pełną odpowiedzialnością do sprawy podchodzą i tak powinno być. No. Są rzeczy, nad którymi można debatować, kłócić się, ale jak są rzeczy poważne do zrobienia, to trzeba je po prostu robić razem i cieszę się bardzo, że taka postawa jest prezentowana i ja w tej sprawie też nie dzielę politycznie, tylko mówię, słuchajcie, musimy działać razem, trzeba działać tak, żeby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo obywatelom i poczucie tego bezpieczeństwa.
I wirus też politycznie nie dzieli. Kogo dosięgnie? Miejmy nadzieję, że na tym się skończy, co jest.
Wirus politycznie nie rozróżnia, to pewne.
Jarosław Kaczyński mobilizuje do ciężkiej pracy na rzecz zwycięstwa pana prezydenta podczas spotkań, podczas wywiadów także. I mówi, że byłoby lepiej, gdyby zwycięstwo, tu cytuję, przyszło w pierwszej turze, że to jest nie tylko możliwe, ale i prawdopodobne, bo jest, cytat dalej, wielu rozsądnych ludzi. To pytanie do pana prezydenta w takim razie. Czy nastawia się pan prezydent na jedną czy dwie tury wyborcze?
Nastawiam się przede wszystkim na pracę. Kampania to jest praca. Moje codzienne zadania to jest służba dla Rzeczypospolitej. Kampania to jest praca po to, by móc tą służbę pełnić dalej i dla Polski, dla moich rodaków. Jestem bardzo wdzięczny za poparcie, bardzo jestem wdzięczny panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, bardzo jestem wdzięczny panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, pani premier Beacie Szydło, wszystkim tym, którzy rzeczywiście na co dzień mnie wspierają i działają w tym jednym kierunku, żeby ten mandat prezydencki został przez Polaków przedłużony. To jest dla mnie też bardzo ważne, bo ten proces zmian, który rozpoczęliśmy w Polsce, no dzięki tamtemu zwycięstwu w 2015 roku i w wyborach prezydenckich i potem zaraz później w wyborach parlamentarnych można było realizować te zmiany, a przede wszystkim można było realizować zobowiązania wyborcze, bo to było dla mnie najistotniejsze i chociaż wyśmiewano się przecież z nas na początku, kiedy mówiliśmy, że zrealizujemy 500+, kiedy ja mówiłem, że obniżymy wiek emerytalny w swojej kampanii, co zresztą było wielkim postulatem tamtej kampanii 2015 roku, zrealizowanym, co bardzo mocno chcę podkreślić, bo już właściwie na samym początku tą obietnicę wyborczą zrealizowałem, przygotowałem projekt ustawy, złożyłem o przywróceniu poprzednio obowiązującego wieku emerytalnego, bo na każdym spotkaniu mi o tym mówiono. Ludzie byli tak zdegustowani, byli tak zdenerwowani tym, że ten wiek emerytalny został wbrew obietnicom wyborczym przez Donalda Tuska podwyższony, No, to wiedziałem, że to jest postulat numer jeden. I wiedziałem, że to jest w ogóle warunek tego, żeby ludzie uwierzyli w to, że te zobowiązania będą realizowane.
Przez Donalda Tuska, ale też zdaje się przez jednego z pańskich obecnych konkurentów w urzędzie do fotelu prezydenta, bo wówczas Władysław Kosiniak-Kamysz był ministrem w rządzie Donalda Tuska.
No tak, był, więc jego twarz tutaj jakby firmowała całe to dzieło. Taka jest prawda, no ale to też w to była zaangażowana przecież pani marszałek Kidawa-Błońska, przecież ona też wtedy była w rządzie Donalda Tuska, więc no tak, takie są fakty, tak? Też mówili, że przecież że tego wieku nie da się obniżyć, że to się finanse zawalą, że system emerytalny się zawali. Jakoś się dało, system emerytalny się nie zawalił. Przede wszystkim system finansowy państwa nie zawalił się od 500+, a przecież miał się zawalić. Mówili, że to niemożliwe, że będzie nieszczęście, że się gospodarka zawali. Wręcz przeciwnie. Ja mówiłem od razu, jestem przekonany, że te rodziny, te biedne rodziny, które wychowują dzieci, nie będą chowały tych pieniędzy do banku, ani do siemników, tylko pójdą i kupią za te pieniądze to, co im jest potrzebne, czyli to wszystko wróci, te pieniądze trafią na rynek, one pobudzą gospodarkę, one pobudzą handel. I tak się stało. One w ogromnym stopniu pobudziły właśnie handel, pobudziły konsumpcję, która była w dużym stopniu siłą napędową gospodarki. Więc to zjawisko nastąpiło, ale to było dla mnie bardzo istotne właśnie, żeby dotrzymać tych zobowiązań, tych, które miały taki charakter fundamentalny, bo ja widziałem w tamtej kampanii w 2015 roku, że ludziom po prostu żyje się źle. Że jest biednie, że w wielu rejonach naszego kraju jest po prostu biednie, że ludzie z trudem wiążą koniec z końcem, rodziny właśnie wychowujące dzieci, emeryci, renciści. No było, no mówili bardzo często, no ten żal za dziećmi, które musiały wyjechać za granicę, bo nie było pracy, albo była, ale tak nisko płatna, że nie dało się za to przeżyć. No myśmy tą sytuację zmienili i to jest dla mnie wielka satysfakcja, że zaczęliśmy ten proces zmian właśnie od tych działań takich, które miały podratować trochę ludzi, żeby się poczuli lepiej, żeby się poczuli godnie, żeby poczuli, że wreszcie władza działa odpowiedzialnie, a przede wszystkim, że dostrzega ich potrzeby. Na tym mi ogromnie zależało, żeby ludzie poczuli, że rzeczywiście zjawił się ktoś, kto słucha ich i kto realizuje to, o czym mu mówili.
Czyli rozumiem,
więc to,
że
było, to było moje wielkie pragnienie i mam nadzieję, że wszyscy też zobaczyli, że można być w polityce i realizować zobowiązania, że jak coś powiemy, to przynajmniej w większości staramy się to zrealizować, bo oczywiście są czasem rzeczy, że się człowiek pomyli i nie da się czegoś zrealizować na przykład, albo że jest to niebezpieczne dla państwa. No niestety, takie sytuacje się zdarzają. Natomiast zwłaszcza, kiedy się nie rządzi, w związku z czym nie ma się takiej pełnej informacji i świadomości. Natomiast to były takie zadania, o których wiedzieliśmy. My byliśmy przekonani, że da się je zrealizować i rzeczywiście dało się je zrealizować i cieszę się bardzo, bo wielu ludzi mówi do mnie, że właśnie 500+ ma dla nich ogromne znaczenie i że to było wielkie wsparcie, zwłaszcza dla tych rodzin, gdzie dzieci jest więcej, gdzie jest dzieci 5, 6, 7 czy jeszcze więcej. To miało ogromne znaczenie. To były rodziny, które naprawdę czasem nie dojadały.
Czyli jak rozumiem, pan prezydent, tak patrząc też na te ostatnie 5 lat prezydentury, ocenia, że i ma satysfakcję z tego, że była to prezydentura, która pomogła godnościowo Polakom w zakresie takiego codziennego, zwykłego życia.
Tak, właśnie o to chodziło. Nie o jakieś wielkie, prawda, wzniosłe dzieła, chociaż to też jest ważne dla budowania godności państwa, dla budowania godności narodu jako całości, dla pamięci historycznej. Też oczywiście realizowaliśmy takie działania, no choćby podnoszenie żołnierzy wyklętych, tak? Żołnierzy niezłomnych, pogrzeby godne dla nich. To jest to, co było dla nas ważne, żeby przede wszystkim młodzi widzieli, że jak ktoś walczy za ojczyznę, ginie za ojczyznę, to jest on doceniany, to nie zapomina się o nim. Więc mówię, wzniosłe rzeczy też, ale przede wszystkim chcieliśmy zrealizować takie rzeczy, które są ważne dla takiego codziennego, podstawowego życia ludzi. Te rzeczy, o których ludzie nam mówili. No ja nigdy nie zapomnę, jak kilkakrotnie mi się zdarzyło na tych moich spotkaniach, przede wszystkim na początku prezydentury, zaraz po tym, jak wprowadziliśmy 500+, że mówili mi tacy, no już seniorzy, że mówię, no bardzo dziękujemy. Mówili bardzo spokojnie i bardzo cicho. Nie, to nie było roszczeniowe. To było takie wiemy, że pomogliście dzieciom naszym i wnukom, dziękujemy wam bardzo za 500+, tak, bardzo się przydaje, ale my byśmy jeszcze chcieli, żebyście o nas pomyśleli, że mamy takie niskie świadczenia, niskie emerytury. Ja mówiłem wtedy jeszcze o tym pani premier Beacie Szydło, to dojrzewało, tylko musieliśmy też pilnować finansów jednak publicznych. I stąd, kiedy tylko uznaliśmy, że jest to możliwe, poszła 13. emerytura, co było, jak się dowiedziałem i wielokrotnie słyszałem od tych, którzy ją otrzymali, dużą jednak pomocą i zastrzykiem. No a teraz, dzięki dobrej polityce finansowej, widzimy, że jesteśmy w stanie tą 13. emeryturę wypłacać co roku, że po prostu da się to zrobić. W związku z czym przygotowaliśmy specjalną ustawę, którą kilka dni temu miałem wielką przyjemność i radość podpisać, dzięki której 13. emerytura będzie wypłacana każdego roku w kwocie stanowiącej równowartość najniższej emerytury na dzień 1 marca danego roku. W tym roku jest to 1200 zł brutto i te 1200 zł brutto każdy emeryt i rencista otrzyma. I co ważne, to bardzo rzeczywiście istotne i cieszę się, że mogę tutaj to powiedzieć, nie trzeba wypełniać żadnych dokumentów, nie trzeba składać żadnych podań, nie trzeba nikogo z tego tytułu przyjmować w domu, nikt nie będzie chodził z informacją, to po prostu zostanie automatycznie wypłacone. Więc gdyby ktoś chodził, mówił, że przynosi jakąś informację o 13. emeryturze, żeby go wpuścić do domu, albo nie daj Panie Boże, że trzeba mu coś tam zapłacić, to będzie 13. emerytura. Nic z tych rzeczy. Każda taka sytuacja to jest człowiek nieuczciwy, oszust, który mówi nieprawdę. Nic nie trzeba robić, nikogo nie trzeba przyjmować w domu, zwłaszcza nieznajomego z tego tytułu, nic. To nastąpi automatycznie, tak jak każde inne świadczenie emerytalne, chociaż to świadczenie ma charakter świadczenia specjalnego. Myśmy je oczywiście nazwali umownie 13. emerytura. Ono jest jednakowe dla wszystkich, ale ono nie podlega egzekucji, a więc nawet jak wobec kogoś jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, to ta kwota nie będzie podlegała tej egzekucji. Ona nie podlega doliczeniu do dochodu, z którego później obliczane są na przykład, wyliczany jest tytuł do pomocy społecznej czy jakichś innych. Nie jest do tego doliczana. To jest ekstra świadczenie, które ma specjalny charakter i ma być rzeczywiście plusem do budżetu domowego i chcemy, żeby było to odczuwalne i mam nadzieję, że będzie odczuwalne. A rząd przyjął projekt, rozmawialiśmy na ten temat z panem premierem, że w przyszłym roku, żeby wypłacić nie tylko 13, ale 14 emeryturę w 2021, mam nadzieję, że przyjmie go parlament, no i mam nadzieję, że będę miał przyjemność go podpisać, bo chciałbym, żeby emeryci czuli, że są traktowani godnie, że państwo dostrzega ich, a przede wszystkim, że dostrzega to, że przepracowali całe życie ciężko i że w związku z tym dzisiaj trzeba o nich pamiętać. To także kwestia waloryzacji emerytur i rent. Ta waloryzacja w tym roku jest naprawdę solidna. Najniższa emerytura wzrosła o 100 zł, było 1100, jest 1200 w tej chwili od 1 marca, więc to jest konkretny wzrost, to jest prawie 10%. To nie jest te przysłowiowe 2 zł czy 8 zł, prawda, czy nawet 20 zł, tylko to jest 100 zł. Najmniejsze wzrosty emerytur to 70 zł, a często dużo więcej niż 100. Natomiast jeżeli chodzi o renty, to troszkę mniej waloryzowane są renty osób, które są zdolne do pracy, bo taka najniższa waloryzacja to będzie 52,50. No ale generalnie nie są to niskie podwyżki. One będą i realizowane i mam nadzieję, że będą odczuwalne dla tych, którzy je otrzymują. Ja mam takie poczucie, że realizujemy politykę, która odpowiada zasadom społecznej gospodarki rynkowej. Wreszcie. Społeczna gospodarka rynkowa, oparta zresztą na nauce chrześcijańskiej o człowieku. Tam naczelna zasada jest taka, żeby w państwie był sprawiedliwy podział dóbr, sprawiedliwy podział dochodu. No jakiego dochodu? No państwowego dochodu, tak? A tym państwowym dochodem są przede wszystkim podatki. Więc ponieważ my wprowadziliśmy zmiany w systemie podatkowym, które na przykład spowodowały, że VAT, który był kradziony wcześniej, dzisiaj trafia do budżetu państwa, to on właśnie umożliwia wypłacanie tych wszystkich świadczeń. I my chcemy, żeby te pieniądze, które są, żeby one były dzielone między ludzi. Żeby ludzie czuli, że państwo działa, że sytuacja ekonomiczna państwa się poprawia. Mówimy o tym, że Polska ma dobry, czy bardzo dobry wzrost PKB, czyli że nasza gospodarka się rozwija. Niech ludzie odczuwają to, że ta gospodarka się rozwija, także we własnym domu i we własnym portfelu.
Panie prezydencie, my jako ludzie mamy coś takiego, że do tych dobrych zmian się przyzwyczajamy i traktujemy już je jako no, pewną oczywistość. Więc pytanie jest też takie, które trzeba zadać. Dlaczego Andrzej Duda ma być drugą kadencję prezydentem? Dlaczego warto zagłosować na Andrzeja Dudę i po to, żeby mógł kontynuować swoją prezydenturę?
Przede wszystkim chcę, żeby nie zabrano tego, co już zostało zrobione, żeby tego nie zmieniono, nie zepsuto, nie zniszczono, bo proszę pamiętać, że mieliśmy nawet niedawno taką sytuację przy uchwalaniu tej ustawy dotyczącej właśnie tego dodatkowego świadczenia emerytalnego, czyli 13 emerytury, że w Senacie wprowadzono takie zmiany, które de facto miały uniemożliwić wypłatę tego świadczenia. Więc no to już pokazuje, no wiadomo, kto ma dzisiaj większość w Senacie, opozycja ma dzisiaj większość w Senacie, no i oni je przegłosowali, tak, mimo sprzeciwu senatorów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. No ale na szczęście odwrotna sytuacja jest w Sejmie i w Sejmie odrzucono te poprawki senackie i dzięki temu ta wypłata 13 emerytury będzie możliwa. Ja po prostu się obawiam, że jeżeli okazałoby się, że ktoś inny będzie prezydentem, no to może się okazać, że nie będzie już możliwości wprowadzania wielu korzystnych dla obywateli rozwiązań, bo będzie blokował je prezydent. Będzie blokował takie właśnie dodatkowe świadczenia, będzie je kierował do Trybunału Konstytucyjnego, będzie takie rzeczy, które są dla obywateli korzystne, to po prostu będzie nie pozwalał na to, żeby one zostały przeprowadzone. I tutaj nikt mnie nie przekona żadnymi obietnicami, bo ja już nie jedną obietnicę z drugiej strony sceny politycznej słyszałem. Jak dziś pamiętam, jak Donald Tusk wprost do kamery w 2011 roku w czasie kampanii wyborczej mówił, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, po czym zaraz po wyborach, mimo protestów przecież wtedy ogromnych Solidarności, podwyższył i się nie przejmował. Więc ja się obawiam, że ci, którzy z nim współpracowali, no to mogą działać tak samo. A ja gwarantuję, że dopóki ja pełnię urząd prezydenta, dopóki ja realizuję tą służbę, to jest służba dla Polaków i ja Polakom zabrać tego, co otrzymali, absolutnie nie pozwolę. Wszystkie te świadczenia będą utrzymane, a co więcej, ja będę realizował politykę właśnie, która będzie ukierunkowana na to, by podejmować takie działania, by to zwykłe, codzienne życie ludzi było łatwiejsze, lepsze, bezpieczniejsze, spokojniejsze.
A czy panie prezydencie, ja wiem, że kampania ma jakby też swoją dynamikę.
No tak ma.
No i czy pojawi się też jakieś takie no, programy na miarę no, 500+, tego obniżenia wieku emerytalnego, coś takiego sztandarowego dla pana prezydenta i namacalnego jednocześnie?
No niedługo będzie ogłoszony poważny program wsparcia dla rolników. To na pewno. Natomiast my w tej chwili walczymy bardzo mocno. Janusz Wojciechowski, z czego bardzo się cieszę, został komisarzem Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Walczyliśmy o to, żeby właśnie tą tekę dostał Polak. Janusz Wojciechowski nadawał się do tego najlepiej i cieszę się bardzo, że to, tą funkcję objął. Mam nadzieję, że będzie w związku z tym można liczyć na jego życzliwość wobec naszego oczekiwania i żądania, by dopłaty bezpośrednie, które otrzymują polscy rolnicy, były podniesione do średniej wysokości europejskiej. To jest pierwsza rzecz. No a druga, żeby walczyć o jak najlepszy budżet w ogóle na wspólną politykę rolną. Tutaj jest cały szereg krajów, które stoją razem z nami w szyku. Było niedawno spotkanie ministrów rolnictwa 8 krajów w Warszawie. Ja ich gościłem w Pałacu Prezydenckim. Rozmawialiśmy. To są kraje, które kiedyś razem z nami były za żelazną kurtyną i wszyscy jesteśmy dzisiaj na dorobku i nasze rolnictwa chcemy, żeby się rozwijały. Ale wspiera nas w tym zakresie również i Francja. Wiadomo, kraj bardzo rolniczy, żeby ta wspólna polityka rolna jednak miała poważne ramy finansowe i żeby dalej można było mądrze rolnictwo wspierać, bo dobra polityka Unii Europejskiej, to bardzo mocno chcę podkreślić, dobra polityka Unii Europejskiej w tym zakresie doprowadziła do tego, że dzisiaj Unia jest eksporterem żywności. Unia więcej żywności eksportuje niż importuje, czyli ten bilans jest dodatni, a my dzięki pracy naszych rolników, dzięki ich zaradności, pracowitości mamy bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. My jesteśmy w stanie absolutnie sami się wyżywić i to jest ogromna zasługa. Wśród wszystkich bezpieczeństw, o jakich możemy mówić, jednym z ważnych jest bezpieczeństwo żywnościowe. Czy będzie jedzenie, czego nie będzie? Będzie, jest i będzie, ponieważ zapewnia to polski rolnik i w związku z tym rolnikom należy się wsparcie, należy się szacunek i staramy się to realizować.
Panie prezydencie, sporo czasu podczas tych ostatnich 5 lat to były sprawy związane z sądownictwem, z reformą sądownictwa. No to jest taka na razie póki co niekończąca się historia. Pan prezydent też oczywiście zaangażowany w cały ten proces reformy sądownictwa jest. Pamiętamy też weta, które pan prezydent zgłosił swego czasu, niejako też pokazując obozowi, który wypuścił ustawy, że można zrobić coś inaczej niż wtedy było proponowane. No ale dzisiaj sytuacja jest taka, że opozycja chce likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, że nowa KRS jest bojkotowana przez niektóre środowiska i również sędziów, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego oświadcza, i tu cytat, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie utracił możliwość rzetelnego wykonywania funkcji powierzonych mu przez ustrojodawcę. Do tego mamy TSUE, do tego mamy Komisję Europejską, Parlament Europejski, Komisję Wenecką. Czy to tak miało być?
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że sprawa jest absolutnie polityczna. Bardzo prosto to jest stwierdzić, kiedy spojrzy się na traktaty europejskie, gdzie jest bardzo wyraźnie napisane, że sprawy związane z ustrojem wymiaru sprawiedliwości są sprawami wewnętrznymi każdego państwa członkowskiego, w związku z czym nie są objęte prawem Unii Europejskiej i Unia Europejska ich nie reguluje. W związku z powyższym to jest pretekst po prostu do ataku na nas, ataku, który jest nieuprawniony i tak należy na to patrzeć. To jest jedno. To jest a propos wszystkich komisji europejskich, TSUE i wszystkich innych podmiotów. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, co się dzieje w kraju. Jeżeli poważne osoby ze środowiska sędziowskiego, zajmujące ważne stanowiska i sędziowie, bo nie chcę uogólniać, tylko część środowiska sędziowskiego, że najbardziej protestuje przeciwko Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, no to ja jestem tym zdumiony. Bo uczciwy sędzia, który rzetelnie wykonuje swoją służbę publiczną, który jest rzeczywiście, zachowuje się w sposób, jaki licuje, jaki jest odpowiedni dla godności urzędu, który żyje uczciwie, który nie popełnia przestępstw, no to nie ma żadnego powodu do tego, żeby kwestionował Izbę Dyscyplinarną, bo Izba Dyscyplinarna to jest izba, która ma orzekać wobec tych, którzy nie realizują standardów etyki sędziowskiej, którzy łamią prawo, którzy popełniają przestępstwa, więc to zwalczanie Izby Dyscyplinarnej przez środowisko sędziowskie jest dla mnie niepojęte. Faktem jest, że niestety odpowiedzialność dyscyplinarna, jak wiemy doskonale z wielu informacji, które docierały do nas na przestrzeni, zwłaszcza ostatnich lat, no jest po prostu fikcją. A my chcemy, żeby ta odpowiedzialność dyscyplinarna była realna i prawdziwa i żeby była poważnie traktowana przez środowisko sędziowskie, po to właśnie, żeby także i odbudowywać obraz wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie. Jeżeli większość Polaków mówi, że sądy są niesprawiedliwe, że wymiar sprawiedliwości działa źle, że wszystko to, że sprawiedliwość w Polsce wygląda fatalnie, no to jest to dla mnie bijące na alarm dzwon, ponieważ to jest jedna z trzech władz, a więc jeden z fundamentów absolutnie państwa, i jeżeli my mówimy, że chcemy budować silne państwo, a jednocześnie państwo, które jest bezpieczne i przyjazne dla obywateli i o nich dba i oni mają w tym państwie spokojnie żyć, to jednym z filarów tego państwa musi być dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości. I my chcemy właśnie, żeby ten wymiar sprawiedliwości taki się stał. I niczego więcej nie pragniemy. Ja oczywiście muszę brać za to na siebie odpowiedzialność i biorę. I rzeczywiście w momencie, w którym uważałem, że w ustawie są złe rozwiązania, bo były złe rozwiązania, które były w moim przekonaniu nie do zaakceptowania, bo nie może być tak, że prokurator generalny, który jest stroną w sprawach w Sądzie Najwyższym, który w związku z tym jest zaangażowany w Sądzie Najwyższym, on nie może oceniać, którzy sędziowie Sądu Najwyższego mogą pozostać w Sądzie Najwyższym, a którzy nie. Jeżeli to jest dla kogoś rola w ogóle, to według mnie była to rola dla prezydenta, który i tak decyduje o nominacjach sędziowskich, a więc i tak, kiedy dostaje kandydata na sędziego, to rozstrzyga, czy ten kandydat na sędziego może być sędzią, czy nie, czy otrzyma od niego nominację sędziowską, czy też nie. Więc uznałem, że takie rozwiązanie jest rozwiązaniem, które jest lepsze i jest zgodne z konstytucją. I stąd uznałem, że to, co zaproponowano w tamtej ustawie jest złe, a poza tym był tam przepis, który pozwalał zwolnić wszystkich pracowników cywilnych, administracyjnych Sądu Najwyższego, ponieważ zdejmował z nich ochronę wynikającą z artykułu 21. I ja na to też się nie zgadzałem, bo nie widziałem żadnego powodu, dla którego ci ludzie mieliby zostać w ten sposób potraktowani. Po prostu. I dlatego się sprzeciwiłem wobec tej ustawy. Czy wobec dwóch tych ustaw, bo one niestety były ze sobą połączone. Nie dało się ich rozdzielić poprzez kwestię tego, w jaki sposób ma być wybierana właśnie Krajowa Rada Sądownictwa, a ja chciałem, żeby była wybierana w sposób bardziej pluralistyczny, bo wybiera członków Krajowej Rady Sądownictwa Sejm, ale ja chciałem, żeby jednak opozycja miała w tym swój udział i miała w związku z tym więcej do powiedzenia, czyli żeby to nie była zwykła większość, bo wtedy samodzielną, i teraz zresztą też samodzielną większość w Sejmie miała Zjednoczona Prawica. Chciałem takich rozwiązań, bo uważałem, że tak właśnie będzie lepiej. I stąd były tamte moje weta, bo ja służbę prezydencką traktuję odpowiedzialnie. Mam pełną świadomość, że to nie jest tak, że w Polsce jest tylko jedno ugrupowanie, to z którego ja się wywodzę, czy moje tylko środowisko polityczne. Ja słucham, co mówią ludzie. Ja słucham także, co mówi opozycja i każdej sprawie, która do mnie trafia, staram się przyglądać w sposób jak najbardziej obiektywny. Jeżeli nie dostrzegam błędów, a w każdym razie błędów istotnych, jeżeli nie dostrzegam niezgodności z konstytucją, jeżeli widzę, że coś jest dobre dla obywateli, czy jeżeli coś ma dobrze służyć polskiemu państwu i włożono wysiłek w to, żeby tak właśnie było, bo ustawa jest dobrze przygotowana, to wtedy nie mam żadnego problemu z jej podpisaniem. Podpisuję i koniec, bo ja chcę, żeby służyła ludziom i chcę, żeby te instytucje, które tworzyły, jak najlepiej służyły ludziom, jak najbardziej optymalnie też im służyły. To stąd podpisywałem wszystkie te właśnie ustawy, które która obniżała wiek emerytalny, to oczywiste, ale 500+, 300+, 13. emeryturę i wszystkie te ustawy pomocowe, których być może inny prezydent by nie podpisał, bo powiedziałby, że zniszczą finanse publiczne, tak jak to było argumentowane. A ja właśnie uważałem, że z pełną odpowiedzialnością mogę je podpisać, bo one służą ludziom i damy radę. Natomiast jak widzę, że są jakieś złe rozwiązania, jak widzę, że są jakieś błędy, jak widzę, że coś gdzieś są jakieś poważne braki, no to wtedy jako prezydent protestuję. No i wtedy korzystam z tej prerogatywy prezydenckiej, jaką jest zwrócenie się do Sejmu o ponowne rozpoznanie ustawy, rozpatrzenie ustawy, czyli weto. Lub wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli jest moim zdaniem niezgodna z konstytucją, czy jeżeli mam takie podejrzenie.
Pan prezydent wraz z rządem prowadzi także politykę zagraniczną, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, więc może kilka zdań o tej polityce i naszej pozycji międzynarodowej. Opozycja zarzuca na przykład, że Zjednoczona Prawica, w tym też, jak rozumiem, pan prezydent swoją polityką wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, szukamy przyjaciół daleko, a powinniśmy szukać blisko. Flanka wschodnia może nie jest aż tak krytykowana, ale pewnie i tu by się znalazło jeszcze jakieś zaczepienie. Co pan prezydent odpowie? Co pan prezydent powie na temat pozycji międzynarodowej i bezpieczeństwa militarnego Polaków?
ojcze redaktorze, no zawsze będą tacy, którzy będą niezadowoleni. Jest nas 38 milionów, w związku z czym no, trudno byłoby, żeby ktoś wszystkim się podobał i polityka wszystkim się podobała. Wiadomo, że są różne poglądy, są różne interesy, interesiki również, więc ja podchodzę do sprawy spokojnie. Dla mnie najważniejsze jest właśnie budowanie bezpieczeństwa Polski. Było zagrożenie poważne, właściwie można powiedzieć dalej jest, tak? Najpierw zaatakowano Gruzję, potem w 2014 roku doszło do napaści na Ukrainę. Zresztą do dzisiaj Ukraina jest pod tą napaścią, bo ziemie ukraińskie są okupowane. Krym, okręg doniecki, ługański. Ludzie się bali, zwłaszcza w państwach bałtyckich, które są małe, gdzie jest duża mniejszość rosyjska, będąca świetnym pretekstem do tego, żeby tam wejść z wojskiem, bo prawda, prawa jej są ograniczane, na przykład, takie będzie twierdzenie. To wprost mówili koledzy z państw bałtyckich, że takie mają bardzo poważne obawy i że takie są też obawy w społeczeństwie. Były też duże obawy w Polsce, bo ja też słyszałem przecież różne głosy. W związku z powyższym dla mnie sprawą najważniejszą było, jak wygląda stan polskiej armii. No, modernizacja właściwie dopiero się rozpoczynała. W wielu aspektach były bardzo poważne braki i bardzo poważnie przestarzałe było to, czym dysponowali nasi żołnierze. W moim przekonaniu armia była za mała. W związku z powyższym trzeba było przystąpić do zdecydowanej modernizacji, no ale przede wszystkim trzeba było zabezpieczyć no, teraźniejszość, tak, i przyszłość, tą najbliższą. Dlatego ja podjąłem tak zdecydowane kroki w tym kierunku, aby tutaj na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego były obecne wojska NATO, przede wszystkim wojska amerykańskie. Ja o tym od razu, jak zostałem wybrany, bo w czerwcu przyjechał do Polski sekretarz generalny NATO, pan Jens Stoltenberg. Ja mu od razu powiedziałem, że ja bym chciał, żeby tutaj na wschodniej flance, w Polsce wtedy mówiłem, potem do tego doszły też państwa bałtyckie, pojawiły się wojska NATO na stałe tu będące, czyli po prostu, krótko mówiąc, no bazy NATO. No on był zdziwiony na początku, ale ja podjąłem tutaj zdecydowaną ofensywę dyplomatyczną. Odwiedziłem wszystkie kraje sojuszu, rozmawiałem ze wszystkimi prezydentami i premierami na ten temat. Mówiłem, że to jest sprawa bardzo ważna i na szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku, czyli za rok od tamtego momentu, kiedy pierwszą rozmowę prowadziłem z panem sekretarzem generalnym, te decyzje sojusznicze jednoznacznie zapadły. No i dzięki temu dzisiaj w Polsce mamy wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego i mamy tysiące amerykańskich żołnierzy, którzy wzmacniają nasze bezpieczeństwo. To jest pokazanie nam, ale także i całemu światu, że po pierwsze artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest traktowany przez sojuszników poważnie, czyli to zobowiązanie do wzajemnej pomocy w przypadku agresji. To raz, a dwa, to jest także dla mnie pokazanie czegoś, co kiedyś do mnie powiedział pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Kiedy rozmawialiśmy o tarczy antyrakietowej, wtedy, kiedy ta tarcza antyrakietowa, niestety ta idea tarczy antyrakietowej upadła i została zresztą zniszczona przez ówczesny rząd. Że w momencie, w którym tutaj będą wojska amerykańskie i infrastruktura amerykańska, wojskowa, to cały świat będzie widział, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów. Dzisiaj są, dzisiaj budują tarczę antyrakietową, jest opóźnienie, ale skończą. Dzisiaj jest tutaj amerykańska infrastruktura, bo jest tu amerykański sprzęt. Dzisiaj są tysiące żołnierzy amerykańskich i mam nadzieję, że nikt na świecie nie wątpi w to, że to już nie jest rosyjska strefa wpływów. To było coś, co chciałem uzyskać i coś, co rzeczywiście udało się zrealizować. A oprócz tego modernizujemy polską armię, kupujemy dla naszych żołnierzy najlepszy sprzęt. Ja wiem, że to jest drogo, tak, to prawda, to nie jest tanie, ale też nie każdy może to kupić, bo Amerykanie F-35 sprzedają tylko i wyłącznie wybranym przez siebie krajom i najlepszym sojusznikom. Myśmy bardzo szybko dostali zgodę na zakup tych samolotów. To są najlepsze samoloty w tej chwili na świecie. Samoloty piątej generacji będą strzegły i naszego nieba, i będą strzegły nieba naszych sąsiadów. W związku z powyższym na pewno wzmocni to nasze bezpieczeństwo. Ja się cieszę, że polscy piloci będą z tak bardzo zaawansowanego technologicznie sprzętu korzystali, bo to także wymusza olbrzymi postęp technologiczny w całej infrastrukturze, także i naziemnej. bo to F-35 musi współdziałać z nowoczesnym sprzętem, ono inaczej nie będzie funkcjonowało, więc to jest wielkie zadanie, które faktycznie jest modernizacją w pełnym tego słowa znaczeniu. No a oprócz tego kupujemy dla naszych żołnierzy armatochaubice produkowane w Stalowej Woli, a oprócz tego kupujemy nowe karabinki, które są produkowane w Radomiu. Kupujemy wiele sprzętu, staramy się, aby kupować tego sprzętu jak najwięcej od polskich producentów, no ale jak jest sprzęt bardzo zaawansowany technologicznie, to niestety musimy go kupować za granicą. Chętnie go kupujemy od Amerykanów, bo mają największą na świecie armię, która ma wypróbowany w boju sprzęt najczęściej i to jest po prostu sprzęt bardzo dobry.
Panie prezydencie, taką tradycją i rysem charakterystycznym Radia Maryja i telewizji Trwam jest to, że zapraszamy do rozmów również słuchaczy. Bardzo dziękuję, że pan prezydent nie tylko z mieszkańcami Chełmna dzisiaj się spotyka i tak osobiście, ale z mieszkańcami czy z Polakami w Polsce i poza granicami właśnie dzięki łączom telefonicznym, dzięki temu, że możemy ten wieczór spędzić w Radiu Maryja i w telewizji Trwam i posłuchać również, co mają do powiedzenia rodacy.
No tak, Chełmno ma dzisiaj swój wieczór tutaj w telewizji Trwami w Radiu Maryja, także bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich mieszkańców.
Podam Państwu numery telefonów. Mogą Państwo zadzwonić bezpośrednio tutaj do nas, do Chełmna w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie dzisiaj gości pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan dr Andrzej Duda i porozmawiać z panem prezydentem. Prosimy tylko o krótkie wypowiedzi, bo zapewne chętnych będzie sporo. Numer telefonów 721 089 382. Na ekranach Państwa telewizorów te numery w tej chwili się wyświetlają. 721 089 382 i 721 089 386. 721 089 386. Czekając na Państwa telefony, to taki może krótki quiz do pana prezydenta, bo wiem, że pewnie czasu na relaks będzie niewiele podczas tej kampanii. Zresztą Urząd Prezydenta pewnie też na relaks rzadki raczej może pozwolić. Więc pytanie, ulubiony relaks, ulubiony sposób relaksowania.
Nie, no zdecydowanie moim ulubionym sposobem relaksowania jest narciarstwo alpejskie. Wyśmiewają się niektórzy z tego, ale ja po prostu bardzo lubię ten sport. Kiedyś uprawiałem go bardzo intensywnie. Sprawia mi wielką przyjemność i bardzo mnie odpręża. Rzeczywiście bardzo się relaksuję. W tym roku niestety nie było za bardzo sposobności. Też ze względów pogodowych między innymi, ale też ze względów kampanijnych. Natomiast no, właściwie jedyne wydarzenie takie, w którym brałem udział i rzeczywiście jeździłem na nartach, to było charytatywne wydarzenie w Zakopanem, gdzie pani Małgorzata Tlałka-Długosz prowadzi fundację Handicap, gdzie co roku są organizowane zawody na Polanie Szymoszkowej, w których uczestniczą zawodnicy i taki 12-godzinny maraton jest tam realizowany i w ten sposób zbierane są pieniądze dla dzieci właśnie po to, żeby miały rehabilitację przez cały rok.
Czyli narty. A ulubiona potrawa?
Ulubiona potrawa? Żurek i ruskie.
Żurek i pierogi. A ulubiony gatunek muzyczny, jak pan może sobie, panie prezydencie, włączyć jakieś CD, to z jaką muzyką?
A to bardzo różnie, bardzo różnie. Lubię posłuchać takiego, raczej wolę taką lekką muzykę, tak? To odpręża mnie taka lekka muzyka, taka muzyka klubowa, można powiedzieć, więc to lubię. Kiedyś byłem wielkim fanem Marillionu, tego starego Marillionu, kiedyś byłem też wielkim fanem Dire Straits. Bardzo lubię Pink Floydów czasem posłuchać, więc to taka muzyka mojej generacji, tak? Powiedzmy szczerze, klasyka. Natomiast lubię też posłuchać muzyki klasycznej, takiej, ale mówię, takiej bardziej spokojnej, stonowanej.
Mamy telefon, poprosimy, halo.
Szczęść Boże. Nazywam się, dzwonię tutaj do Państwa z Lublina. Czy jestem już na łączach?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy, słuchamy.
Tak, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam Państwa, Panie Prezydencie. Z góry dziękuję za oczywiście Panu Prezydencie, bo dużo
Mamy kłopoty ze zrozumieniem. Ten sygnał taki jest dla nas niezrozumiały, ślizga się po prostu, mówiąc kolokwialnie, więc gdyby pan ewentualnie spróbował jeszcze raz wybrać numer, spróbował dodzwonić się do naszego tutaj zaimprowizowanego studia.
Tak, zniknęło nam połączenie w ogóle.
W pełni, a chcielibyśmy z uwagą wysłuchać, a nie tak co drugiego słowa. Przypomnę państwu numery telefonów 721 089 382, 721 089 382 i 721 089 386. Bardzo proszę, Radio Maryja Telewizja Trwam, halo. Prosimy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kłaniam się.
Maciej Wrocławia, szczęść Boże, witam pana prezydenta, witam ojca prowadzącego, witam wszystkich telewidzów. Spraw bardzo dużo, natomiast mało czasu, tak więc takie trzy to poruszenia, bardzo podstawowe. Chciałem zapytać pana prezydenta o dwie sprawy i trzecia taka na dodatek. Pierwsza jest taka, kwota wolna od podatku. Pan prezydent obiecał, że poda się do dymisji, jeżeli tego projektu nie uda się przepchnąć. Niestety, oczywiście inicjatywa ustawodawcza była uruchomiona, no niestety nie udało się tej ustawy przepchnąć. Chciałbym zapytać, co dalej z tym. Druga rzecz, no dla mnie jako katolika najważniejsza, życie dzieci nienarodzonych. Codziennie zabijane są w Polsce dzieci. Chciałbym zapytać, co ewentualnie po wybraniu pana prezydenta, co dalej z tym? No, czy będzie inicjatywa ustawodawcza, żeby zapobiec temu procedurowi? Trzecia rzecz, chciałem zapytać, czy poleci pan prezydent tutaj władzom telewizji Trwam, żeby też zaprosić innych kandydatów do studia i żeby też takie pytania o ulubiony gatunek muzyczny i o ulubione posiłki i tak dalej były. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, ja tylko może za pana prezydenta odpowiem na trzecie pytanie.
Dziękuję.
Pan prezydent jest gościem telewizji Trwam i nie wydaje poleceń telewizji Trwam.
Tak, no, kulturalni goście z reguły nie wydają gospodarzom poleceń, więc to jest pierwsza sprawa. Natomiast pierwsze pytanie. Ja bym tylko prosił o jedno, a mianowicie, że kiedy pan przytacza, co ja powiedziałem, to bardzo bym prosił, żeby przytaczać, co naprawdę powiedziałem, a nie co być może dzisiaj ktoś chciałby, żebym kiedyś powiedział. Ja powiedziałem, że jeżeli nie złożę do laski marszałkowskiej w pierwszym roku mojej prezydentury ustawy, to podam się do dymisji. Złożyłem taką ustawę. To, że nie została ona uchwalona w takiej postaci, w jakiej ja ją zaproponowałem, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast fakt jest faktem, że kwota wolna od podatku wzrasta i wzrosła znacząco od czasu, kiedy ja zostałem prezydentem, a dla osób najmniej zarabiających ona osiągnęła to, co wtedy ja obiecywałem. W związku z czym można powiedzieć tak, prawdą jest, że to zobowiązanie nie zostało spełnione w całości, ale w części zostało spełnione i będzie spełniane nadal. Mam nadzieję, że będę mógł w tym uczestniczyć osobiście. Więc to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Natomiast drugie pytanie
dotyczyło
dotyczyło ochrony życia. Ja zawsze mówiłem, że ja jestem absolutnie za życiem. Nigdy tego nie ukrywałem i zawsze to deklarowałem. I powiedziałem, że jeżeli do mnie przyjdzie ustawa, która zabrania aborcji z przesłanek, z przyczyn eugenicznych, która w związku z tym mądrze ogranicza możliwość realizowania aborcji, to ja taką ustawę z całą pewnością podpiszę. Natomiast to była moja deklaracja zawsze i ja tutaj w tym zakresie zdania nie zmieniam. Nadal to zdanie w całości podtrzymuję. Jeżeli posłowie taką ustawę wypracują, jeżeli ona przyjdzie, na pewno nie spotka się z prezydenckim wetem czy jakąś inną formą, próbą ograniczenia możliwości wejścia w życie tej ustawy.
I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, prosimy.
Witam bardzo serdecznie pana prezydenta i witam ojca prowadzącego Dariusza. No, bardzo mnie martwią dwie rzeczy. Przede wszystkim jedna chodzi, jeżeli chodzi o dzieci nienarodzone, a drugie to, co ma być wprowadzone do szkoły, co chce wprowadzić pan Biedroń. No jestem zrozpaczona, jestem babcią, mam wnuków i bardzo, bardzo mnie to martwi, bo ja już na pewno nie odejdę od tego, co przeżyłam, ale dzieci są bardzo narażone. Panie prezydencie, bardzo pana proszę i bardzo modlę się, żeby pan naprawdę w dalszym ciągu był naszym prezydentem. Podjęłam taką modlitwę i będę się modlić i życzę zdrowia, wytrwania, siły i życzę dużo, dużo zdrowia. Przepraszam bardzo, wyłączę się, bo może ktoś jeszcze będzie chciał porozmawiać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I serdecznie pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Panie prezydencie, właśnie odnośnie tego zagrożenia ideologicznego, o którym wspomniała nasza słuchaczka. No, słyszymy od czasu do czasu o różnego rodzaju paktach przyjmowanych przez samorządy, o wpuszczaniu ideologów gender do szkół. Słyszymy też o komisjach dyscyplinarnych. Pan prezydent był wykładowcą akademickim, a tu i ówdzie przed komisjami dyscyplinarnymi uczelnianymi stają wykładowcy, którzy no na przykład mówią, co zresztą zgodne jest z konstytucją, że małżeństwo to związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, no i oskarżani są o dyskryminację na przykład innych jakichś spraw.
Ojcze redaktorze, no małżeństwo to związek kobiety, jednej kobiety i jednego mężczyzny, kobiety i mężczyzny po prostu, krótko mówiąc. Tak jest napisane w naszej konstytucji i taką właśnie rodzinę przede wszystkim powinno wspierać polskie państwo. Więc ja jestem tutaj absolutnie jednoznacznie nastawiony. To są nasze dzisiaj zapisy konstytucyjne. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Nic innego małżeństwem w związku z tym być nie może, ani niczym podobnym do małżeństwa, bo właśnie dlatego małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest afirmowane w konstytucji, specjalnie wskazane i podkreślone, że z takiego małżeństwa państwo, to małżeństwo jest instytucją z założenia, znaczy instytucja małżeństwa z założenia ma stabilizować związek kobiety i mężczyzny, po to właśnie, aby mogły się w tym związku spokojnie wychowywać dzieci. I to jest jakby zasadniczy cel tego, dlaczego małżeństwo jest wspierane przez państwo. Ja tutaj nie dopuszczam możliwości jakiejkolwiek zmiany, absolutnie. Dopóki ja będę prezydentem, na pewno tutaj żadna zmiana nie nastąpi. Zresztą takie same przekonania, myślę, ma większość naszego społeczeństwa. Trzeba chronić dzieci, bo to jest sprawa podstawowa. Trzeba chronić dzieci przed szkodliwymi ideologiami. Trzeba chronić też dzieci przed treściami, które są no po prostu kuriozalne bardzo często. I ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, jaka polityka powinna być prowadzona. A to, że ludzie o poglądach nie lewicowych nawet, tylko lewackich, bo lewicowe poglądy to są przede wszystkim poglądy prospołeczne, są w wielu miejscach. No, mamy demokrację. Można mieć takie poglądy. Natomiast po prostu my przed realizacją pewnych ideologii, wcielaniem ich w życie, no, musimy się bronić. I tyle. Mamy swoją tradycję, ona jest wypróbowana. To jest bardzo trudny argument do odparcia. Mamy swoją tradycję w Polsce, która jest budowana od 1050 lat ponad. To jest tradycja wyrosła na pniu chrześcijańskim, kultury zachodnioeuropejskiej, bo stamtąd przyjęliśmy chrzest, stamtąd przyjęliśmy chrześcijaństwo. I w tej kulturze są wartości, w których pokolenia Polaków wyrastają, które to wartości i nasza tradycja pozwoliły nam przetrwać najtrudniejsze momenty naszych dziejów, pozwoliły przetrwać czasy, kiedy Polska znikała z mapy, ludzie cały czas trwali w kulturze polskiej, ludzie cały czas trwali w wierze, ludzie nie pozwalali sobie odebrać mowy, nie pozwalali pogrzebać swoich zwyczajów i dzięki temu po 123, a tutaj w Chełmie nawet po 148 latach kiedy Polski nie było na mapie, bo były zabory. Tu Polacy cały czas przetrwali w tym właśnie mieście, dzielnie i trwając przy polskości, mimo germanizacji, mimo różnych prześladowań. I tutaj 22 stycznia 1920 roku witali polskich żołnierzy wkraczających na tą ziemię, żeby ją przejąć dla Polski, właśnie dlatego, że zawsze byli Polakami i udowodnili to państwom, które obradowały w Paryżu, i pokój wersalski, traktat wersalski uwzględnił to poprzez nadanie Polsce takich, a nie innych granic, w których oni się znaleźli. Więc to pokazuje tą siłę naszej tradycji i ich wartość. Ja zawsze powtarzam, tak, my przyjmujmy wiele różnych ciekawych i dobrych rozwiązań z Europy Zachodniej, z Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych, z innych miejsc. Patrzmy na to, co jest dobre. Patrzmy na dobre wzorce gospodarcze. My chcemy, żeby poziom zamożności w Polsce był taki, jak na zachodzie Europy. Ale nie pozwalajmy sobie zabrać naszej tradycji, nie pozwalajmy sobie zabrać i wyśmiewać naszej wiary, tego wszystkiego, co dla nas ważne.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja mam krótkie pytanie, czy w Polsce są, a jeśli nie, to może powinny być, jakieś konferencje prasowe czy inne sesje z dziennikarzami, gdzie można by od razu, natychmiast torpedować te wszystkie kłamstwa o rządzie Prawa i Sprawiedliwości i panu prezydencie, aby ludzie nie utrwalali się w tych błędnych przekonaniach, a znali prawdę o osiągnięciach zarówno rządu, jak i pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Dziękujemy pani Beato. Z panem Bogiem.
Wie pani, odpowiedź jest następująca. Staramy się i różnego rodzaju konferencje prasowe, tak zwane briefingi z mediami są organizowane. Też politycy udzielają wywiadów. Natomiast niestety jest bardzo wiele rzeczywiście manipulacji, jest bardzo wiele zwykłego kłamstwa, tych tak zwanych fejków, jak to się dzisiaj mówi, takie różne wiadomości są rozsiewane, także w internecie. To nie jest takie proste, żeby temu wszystkiemu przeciwdziałać. Powiedziałbym więcej, to jest bardzo trudne, ale takie spotkania w studiu, czy też, dzisiaj jesteśmy gościnnie, tak, w domu parafialnym, tutaj w Chełmnie. Parafia w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Także tutaj zorganizowaliśmy takie prowizoryczne studio w gościnnych progach u księdza proboszcza. Natomiast takie spotkania, jak to nasze dzisiejsze obecność na antenie, służy właśnie temu, żeby mówić, jak jest.
Mamy kolejny telefon. Czekamy na telefony, proszę Państwa. 721 089 382 i 721 089 386. Pan prezydent dzisiaj jest w Chełmnie, wczoraj był w miejscowości Końskie. Tam był na peronie. Opozycja zrobiła sobie nie tyle hejt, co taką, kolokwialnie mówiąc, jazdę też, przynajmniej część opozycji z pana prezydenta. Podpisywał pan prezydent program Kolej Plus. Mąż pani kandydatki Kidawy-Błońskiej, pan Jan Kidawa-Błoński, powiedział tak, że komentując to wydarzenie, że często jeszcze odbywa się podpisywanie ustaw w takich dziwnych miejscach jak na peronie kolejowym. Mówimy o majestacie prezydenta, a tu peron kolejowy, jakiś stolik. Wygląda to niepoważnie. Dlaczego pan prezydent był w Końskich? Co tam pan prezydent robił? Co to jest ten program Kolej Plus? I dlaczego właśnie na takim zapuszczonym i zapomnianym od chyba 11 lat peronie?
Ojcze redaktorze, ja nie uważam, że majestat prezydenta cierpi na tym, że prezydent udaje się w miejsca swojego kraju, które są w złym stanie i nie waha się tego pokazać. Na pewno majestat prezydenta na tym nie cierpi. Takie jest moje zdanie. To jest rzeczywiście miejsce, które było zaniedbane i to jest miejsce, które musi się zmienić i zmieni się dzięki programowi Kolej Plus. Tam będą inwestycje, tam wrócą pociągi, które zostały tam przed laty stamtąd zabrane, połączenia kolejowe, których to miasto bardzo potrzebuje. Będzie odnowiony dworzec, którego dzisiaj okna są zabite blachą i który rzeczywiście wygląda strasznie. I tak, i wygląda to źle, ale ja się nie boję takich miejsc, bo ja chcę, żeby prawda o moim kraju nie była dla mnie obca. I bardzo dobrze, że mnie tam zaproszono. I bardzo dobrze, że właśnie usiadłem na tym peronie, mając za plecami to, co miałem, mając obok te zardzewiałe szyny, przy zwykłym stoliku, jak normalny człowiek, który przy stoliku siada. Podpisałem ustawę, która, wierzę w to głęboko, zmieni to miejsce, że to miejsce stanie się ludne, ładne, estetyczne i będzie służyło ludziom tak, jak im służyło przez wiele, wiele dziesięcioleci, czy nawet więcej niż 100 lat, bo tam kolej się pojawiła w 1855 roku. Ja nie widzę w tym żadnego problemu i bardzo się cieszę, że mogłem tą ustawę podpisać, bo dzięki tej ustawie ten program Kolej Plus będzie mógł ruszyć. To jest ponad 6 miliardów złotych, które będą zainwestowane właśnie w te lokalne i regionalne połączenia kolejowe, które są bardzo ludziom potrzebne, żeby dojeżdżać do pracy, żeby zlikwidować wykluczenie komunikacyjne. A Świętokrzyskie ma jeszcze dla mnie tą tutaj symboliczną wartość, że tam kiedyś wyśmiewano się z tego, że Przemysław Gosiewski, świętej pamięci, otwierał właśnie peron we Włoszczowie, gdzie miał się zatrzymywać pociąg ekspresowy z Krakowa i wtedy śmiano się z niego, szydzono, że nikt do tego pociągu nie wsiada, że to strata czasu, że to strata pieniędzy, że po co taki peron, że po co w takiej Włoszczowie, że to jest w ogóle prowincja i tak dalej, i tak dalej. I co? I dzisiaj są parkingi i przyjeżdżają ludzie z Kielc, żeby wsiąść do ekspresu do Warszawy i szybko do Warszawy dojechać. Przystanek służy ludziom, obsługuje setki ludzi w ciągu dnia. Jest oknem na świat, nie tylko dla Włoszczowy, ale dla dużej części województwa świętokrzyskiego. Więc to pokazuje, jak drobna inwestycja może zmienić życie ludzi i może zmienić otaczającą ich rzeczywistość, stwarzając dla nich wiele nowych szans. I ja właśnie wierzę, że ten program właśnie dedykowany dla małych miast, właśnie dedykowany dla tych miejsc, które zostały zaniedbane, które zostały bardzo często zniszczone, to będzie odbudowa torowisk, to będzie odbudowa peronów, to będzie dostosowywanie peronów do współczesnych warunków kolejowych, to będzie do potrzeb niepełnosprawnych i tak dalej. To są pieniądze przeznaczone na to, żeby stworzyć czy budować nowoczesną kolej w Polsce, która dobrze służy ludziom, nie tylko tym z wielkich miast, gdzie dojeżdżają ekspresy, ale także tym z mniejszych miast, którzy po prostu potrzebują komunikacji, potrzebują dojechać do większego miasta, potrzebują dojechać do pracy, potrzebują dojechać do rodziny, przemieścić się, żeby to im służyło, żeby mieli godne warunki, a też po to, żeby oszczędzać środowisko naturalne, oszczędzać klimat. Dzisiaj bardzo dużo się o tym mówi, a trzeba mieć pełną jasność, że pociąg to jest trzy razy mniejsza emisja CO2 niż wtedy, kiedy jedzie się samochodem, że w przypadku, jeżeli to jest transport towarowy, to jest 9 razy mniejsza emisja, więc to jest bardzo konkretne także działanie prośrodowiskowe, odbudowa kolei.
Pan prezydent Andrzej Duda dzisiaj naszym gościem, prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina. Witam pana prezydenta i ojca Dariusza. Ja takie sprawy bym chciał poruszyć. Dziękuję przede wszystkim panie prezydencie za wyraziste stanowisko w sprawie reformy sądownictwa, tej ostatniej ustawy, którą pan podpisał. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, może niekoniecznie tak, to jest tak działka pana, ale taką sytuację chciałem zgłosić, zasygnalizować. Uważam, że ministrowie znaczy w naszym rządzie zarobki mają za małe w porównaniu do innych zarobków w gospodarce. No zdecydowanie moim zdaniem powinny być te zarobki większe. I trzecia sprawa, jeśli można prosić, jeżeli chodzi o ideologię gender i LGBT, aby pan, co pan będzie mógł to zrobić, ażeby zablokować tą niedobrą i złą sprawę. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Jeżeli chodzi o zarobki ministrów, no cóż, rzeczywiście w dzisiejszych czasach to śmiało można powiedzieć, że na pewno jak na skalę odpowiedzialności, którą ponoszą i pracy, którą wykonują, mogę to odpowiedzialnie powiedzieć, bo sam byłem kiedyś wiceministrem sprawiedliwości, a potem ministrem w kancelarii prezydenta, no to na pewno te zarobki są nieadekwatne w stosunku do tego, co zarabia się na różnych stanowiskach w firmach, czy choćby na przykład bankach, gdzie nie ma nawet części tej odpowiedzialności, która jest tutaj, a pensje są dalece większe i tutaj się zgadzam z tym, że to nie są wynagrodzenia wysokie. Oczywiście jak ktoś to zestawi z najniższym wynagrodzeniem, które jest w kraju, to będzie dużo, ale jeżeli ktoś to zestawi z przeciętnym wynagrodzeniem na przykład w Warszawie, to okaże się, że to jest mało. Więc no, wszystko stosownie do odpowiedzialności, jaką się ponosi i warunków, w jakich się żyje. Natomiast i funkcjonuje. I uważam rzeczywiście, że te wynagrodzenia powinny być wyższe, zwłaszcza dla wiceministrów. Wiceministrowie rzeczywiście no, zarabiają bardzo mało, a też proszę, żebyście Państwo mieli świadomość, że na przykład wiceministrowie, jeżeli nie są z Warszawy, to płacą za mieszkania, w których mieszkają w Warszawie. To nie jest tak, że oni dostają mieszkanie za darmo. Jest specjalne rządowe osiedle, na którym są służbowe mieszkania, które są przydzielane takiemu wiceministrowi, który jest spoza Warszawy, na przykład nie wiem, z Wrocławia, z Poznania, ze Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Lublina, czy Przemyśla, Rzeszowa, czy Krakowa, czy Katowic. On to mieszkanie dostanie, ale on musi za to mieszkanie zapłacić. I wcale to nie jest niska stawka, to jest dzisiaj około 1000 zł. Więc jeżeli on zarabia na rękę, no powiedzmy 7000, no to jeżeli jeszcze 1000 zł płaci za mieszkanie, to znacząco obniża mu pensję. Więc to nie są takie wynagrodzenia, które byłyby adekwatne do tej odpowiedzialności, którą się ponosi. A jeżeli to zestawimy z zachodem Europy, no to w ogóle szkoda w ogóle o czymkolwiek mówić, bo to jest po prostu śmieszne.
Mamy kolejnego słuchacza na linii. Bardzo proszę, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam pana prezydenta i ojca prowadzącego Dariusza. Ja dzwonię z podziękowaniami. Dziękuję panu Bogu za pana prezydenta i za jego żonę, Agatę, która jest niezwykle skromna, pracowita, no i bardzo dobra. Wspaniale, że była nauczycielem. Więc po prostu dzięki temu rozumie potrzeby ludzi, umie z nimi rozmawiać, a przede wszystkim rozumie potrzeby dzieci. Dziękujemy panie prezydencie również we własnej takiej naszej osobistej sprawie, czyli dziękujemy za ordery i list gratulacyjny, który otrzymaliśmy z okazji 50. rocznicy ślubu moich rodziców. Ten list gratulacyjny był i ordery oczywiście od pana prezydenta. Życzymy jako nasza rodzina wielu sukcesów, wytrwałości, zdrowia. I proszę panie prezydencie, nie przejmować się złem, które pana otacza, ale robić swoje, bo jest to naprawdę ważne dla naszego kraju. Nasz kraj się liczy we świecie i jesteśmy naprawdę dostrzegani no i postrzegani jako kraj naprawdę bardzo prężny, rozwijający się. Tak jak nasz rząd, tak jak nasz pan prezydent. Nasz kraj naprawdę teraz jest bardzo ważny. Także dziękujemy i gratulujemy. I życzymy dalszych sukcesów. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, ogromnie dziękuję, zwłaszcza za te słowa o Agacie i o jej pracy, bo rzeczywiście jest tak, że no niestety ci, którzy są nieprzychylnie nastawieni do mnie, atakują moją żonę, padają słowa o tym, że nic nie robi. Moja żona bardzo dużo pracuje, ma codziennie mnóstwo spotkań, wyjazdów, prowadzi przede wszystkim działalność charytatywną, włącza się także w działalność edukacyjną, to jest dla niej ważne. Jej pasją jest niesienie pomocy ludziom i zajmuje jej to rzeczywiście bardzo wiele czasu. Dzisiaj też była na spotkaniach, choćby w Kielcach, bo właśnie rozmawialiśmy i niedawno wróciła do Warszawy, więc często pracuje też bardzo do późna. A że nie chcę się wypowiadać na tematy, które są tak zwaną, jak ja to mówię, twardą polityką, bardzo dobrze, że taką decyzję podjęła. To nie jest rola chyba pierwszej damy, żeby twardą politykę prowadzić. Od tego jest jej mąż, który został wybrany na urząd prezydenta i wziął na siebie odpowiedzialność za prowadzenie właśnie twardej polityki i żona jego absolutnie nie musi się w to włączać. I ja nie widzę absolutnie takiej potrzeby. Oczywiście jak jakaś pani ma wolę, żeby się włączać z pierwszą damą, to proszę bardzo, jeżeli to odpowiada społeczeństwu i odpowiada jej mężowi, to ja nie mam nic przeciwko temu, ale nie uważam, żeby to był obowiązek pierwszej damy. Obowiązkiem pierwszej damy jest wspólnie z mężem realizować funkcje reprezentacyjne i właśnie zajmować się działalnością charytatywną, zajmować się działalnością społeczną, zajmować się działalnością edukacyjną, czyli tym, co można określić mianem takiej bardzo miękkiej polityki. To uważam jest, to są obowiązki pierwszej damy i proszę zresztą popatrzeć na, uważam, jeden z najlepszych wzorców, jakie w ogóle są, to jest działalność, którą na co dzień zajmują się kobiety w rodzinie królewskiej brytyjskiej. To właśnie taką działalnością się zajmują. Królowa się nie wypowiada w ogóle na tematy ideologiczne, królowa się w ogóle nie wypowiada na twarde tematy polityczne. Zajmuje się sprawami związanymi z tradycją państwową, z tym wszystkim, co jest takim symbolem Imperium Brytyjskiego. Buduje po prostu godność Imperium Brytyjskiego. To jest jej zadanie i uważam, że także zadaniem pierwszej damy jest budowanie godności Rzeczypospolitej przez swoją obecność, przez to, żeby być w ważnych momentach, po to, żeby też właśnie godnie Polskę reprezentować, plus służenie ludziom. To są zadania pierwszej damy.
Dziękuję. I kolejny słuchacz. Halo.
Kłania się Michał z Zachodniopomorskiego.
Prosimy, panie Michale.
I szczęść Boże panu prezydentowi i ojcu prowadzącemu. Chciałem zwrócić. Mówi Henryk z Zachodniopomorskiego i chciałem zwrócić uwagę pana prezydenta w sprawie komisji wyborczych. Jakoś nie bardzo słychać o składach komisji wyborczej, a chodzi mi konkretnie o dokładne liczenie głosów, żeby nie fałszowano wyborów. To jest bardzo ważne, bo fałszowano, wiemy o tym, wiele razy wybory. I teraz w tym 15 roku dopilnowano bardzo skrupulatnie, że nie sfałszowano przynajmniej w jakiejś znacznej mierze wyborów. I to jest istotna sprawa. Bardzo bym prosił właśnie, żeby ten problem był podjęty w czasie tej całej kampanii wyborczej, żeby komisje wyborcze były tak, byśmy usytuowane i taki skład, żeby można mieć gwarancję, że wybory nie będą sfałszowane. Tylko tyle, szczęść Boże, zwycięstwa życzę i wszystkiego dobrego.
Dziękuję, dziękuję.
No tak, ale to jest taka prośba, z którą ja w zasadzie powinienem się zwrócić do naszych współobywateli, do szanownych państwa, do widzów, do słuchaczy, żeby się zaangażować też w kampanię wyborczą, również i od tej strony. Są potrzebni mężowie zaufania, są w związku z tym potrzebni ci, którzy będą obserwowali te procesy, choćby proces właśnie liczenia głosów czy samego głosowania. No to jest cały poświęcony dzień, często do nocy i to późnej, bo trzeba potem właśnie być przy tym, jak te głosy będą liczone, żeby się wyborów nie dało sfałszować. I to jest wielki apel. Natomiast faktycznie Państwowa Komisja Wyborcza dobrze działa w moim przekonaniu w ostatnich latach i te wybory, które mieliśmy w 2015 roku i później, były w moim przekonaniu wyborami uczciwie przeprowadzonymi, ale mówię, zachęcam do tego, żeby brać udział w wyborach także w sposób czynny poprzez zaangażowanie się w pracę komisji wyborczych, bo to jest bardzo ważne i to faktycznie wzmacnia wiarygodność wyborów i wzmacnia kontrolę nad wyborami, więc zachęcam do wszelkich działań, które wzmacniają kontrolę wyborów.
Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dobry wieczór. Witam pana prezydenta i witam ojca Dariusza. I mam takie jedno pytanie. Może troszkę niewygodne, ale chodzi o media. Jak pan prezydent ustosunkuje się do ustawy nowej właśnie tej medialnej o abonamencie I jak rozwiąże tą sprawę, którą zarzuca mu opozycja, że 2 miliardy złotych mogłoby iść na zwalczanie chorób nowotworowych, a nie na pomoc dla telewizji publicznej. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękujemy, dobranoc.
No 2 miliardy to jest rzeczywiście kwota bardzo wysoka, chociaż trzeba sobie jasno powiedzieć, że argument pod tytułem, że mogłyby iść na choroby nowotworowe, na onkologię, jest po prostu zwykłą demagogią i przede wszystkim zakłamywaniem rzeczywistości, dlatego że nie oddają tutaj sprawiedliwości tym, którzy dzisiaj decydują w sprawach budżetowania onkologii, dlatego że jeżeli porównamy to z czasami, kiedy rządziła Platforma Obywatelska w Polsce, to wtedy w 2015 roku na onkologię wydawano troszeczkę ponad 7 miliardów złotych, natomiast w tym roku na onkologię idzie 11 miliardów złotych, więc to jest o prawie 4 miliardy złotych więcej. 4 miliardy złotych przy tych kwotach to jest wzrost o 40%. W związku z powyższym ten wzrost jest ogromny od 2015 roku i to jest dużo więcej niż 2 miliardy. I to wsparcie dla onkologii nadal będzie tutaj z całą pewnością realizowane, ponieważ przyjęliśmy i wdrażamy Narodową Strategię Onkologiczną. W związku z powyższym wsparcie dla onkologii będzie. Będzie bardzo dobry program opieki onkologicznej nad obywatelami, poczynając od edukacji, bo trzeba uczyć, w jaki sposób uniknąć, co robić, żeby uniknąć w jak największym stopniu choroby nowotworowej, czyli jak powinniśmy się odżywiać, jak powinniśmy żyć i tak dalej, i tak dalej. To powinno być realizowane już wśród dzieci, po to, żeby potem osoba dorosła była też w pełni świadoma. To raz. Dwa, profilaktyka, czyli badania, czyli sprawdzanie, czyli kontrola, żeby te możliwości kontrolowania były i były popularne, żeby ludzie chodzili się badać, żeby ludzie sprawdzali swoje zdrowie. Trzy, jeżeli już się okaże, że ktoś zapadł na chorobę onkologiczną, to żeby wykryć to jak najszybciej i jak najskuteczniejszą podjąć terapię, a więc leczenie. Cztery, w końcu rehabilitacja dla chorych, no i opieka, bo oczywiście zawsze będzie tak, że będą się zdarzały nowotwory, których nie będzie można wyleczyć, więc opieka nad chorymi na choroby onkologiczne, czyli cały cykl, który jest w ogóle związany z chorobami onkologicznymi, jest objęty tą właśnie Narodową Strategią Onkologiczną. Mamy od ekspertów dane, przygotowaliśmy tą strategię, bo mamy od ekspertów dane, że liczba chorób onkologicznych będzie wzrastała w ciągu najbliższych 10 lat. Eksperci przewidują, że w ciągu 5 lat wzrośnie o 15%, natomiast w ciągu 10 lat wzrośnie o 28%. Nie wynika to tylko z tego, co nas otacza, ale wynika to także i z tego, że po prostu dłużej żyjemy. Im dłużej żyjemy, tym prawdopodobieństwo na zapadnięcia na chorobę onkologiczną wzrasta. No ale do tego właśnie jest potrzebne to, żeby to przewidzieliśmy i wdrożyć odpowiednie działania. I wdrażamy te działania i wydatki na onkologię będą rosły, więc to jest demagogiczny argument i no, wyszła rzeczywiście z nim opozycja, ale też powinna się uderzyć w piersi i przypomnieć, jak sama o onkologię dbała. Więc dzisiaj, że tu jest zupełnie inna sytuacja i nawet takie tacy poważni lekarze, jak były minister zdrowia, także i w platformie, w rządach Platformy Obywatelskiej, przyznają, że akurat w tym zakresie działalność, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, a przede wszystkim jeżeli chodzi o onkologię, to co dzisiaj robią polskie władze, jest realizowane dobrze. Oczywiście nie wszystko da się zrobić naraz, bo naprawa polskiej służby zdrowia to jest gigantyczne zadanie, które do tej pory jeszcze się nikomu nie udało. Większość się nawet bała tego zadania podjąć. Ja uważam, że trzeba się tego zadania podjąć i trzeba służbę zdrowia naprawiać w kolejnych jej segmentach. My musimy mieć więcej lekarzy przede wszystkim, więc trzeba ich kształcić. Cieszę się, że zwiększyliśmy bardzo liczbę miejsc dla studentów na studiach medycznych, więc będziemy już za kilka lat mieli tych lekarzy więcej. Są niestety dzisiaj cały czas braki w wielu specjalnościach. Po prostu są specjalności niepopularne. Trzeba zrobić coś, żeby ta ich popularność się zwiększyła, żebyśmy mieli więcej lekarzy, żebyśmy mieli więcej pielęgniarek. To także kwestia wynagrodzeń. Czy może nawet przede wszystkim to jest kwestia wynagrodzeń. Podnieśliśmy bardzo wynagrodzenia dla pielęgniarek. Już wysokie są wynagrodzenia dla lekarzy. No to oczywiście wszystko kosztuje, no ale my jesteśmy świadomi tego, że coraz większe będą musiały być nakłady na służbę zdrowia i jesteśmy jakby przygotowani do tego, żeby te coraz większe nakłady realizować, ale też chcemy, żeby system dobrze działał, chcemy, żeby zarządzano szpitalami w sposób optymalny, żeby nie wyrzucano pieniędzy w błoto, żeby też no, nie było marnotrawstwa. To też są elementy bardzo ważne, żeby po prostu też była uczciwość tam, jeżeli chodzi o zarządzanie tymi funduszami i tymi środkami, które są przeznaczane na służbę zdrowia. W związku z powyższym dbamy o to i ten argument, tak jak powiedziałem, z onkologią jest absolutnie argumentem nieprawdziwym, demagogicznym, powiedziałbym wręcz nieuczciwym w tej całej dyskusji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię abonamentu, no to powiem tak, prezydent Rzeczypospolitej ma 21 dni na podpisanie ustawy lub podjęcie innej decyzji co do ustawy. Może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, może skierować ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, czyli jak to mówią popularnie, zawetować. I ja mam jeszcze ten czas, żeby tą decyzję podjąć i ją podejmę w konstytucyjnym terminie.
I ostatni telefon, prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam, halo.
Dzień dobry, jestem Antoni z Radomia. Jestem 19-latkiem, szczęść Boże. Dzień dobry, panie prezydencie. Za 61 dni mam maturę i nie ukrywam, że bardzo się stresuję. Ale mam dwa pytania. Pierwsze pytanie jest takie, dosyć takie też mocne, kontrowersyjne, ponieważ ksiądz Franciszek Blachnicki, też jestem Oazowiczem Ruchu Światło Życie, powiedział kiedyś o tych, co ukradli państwo i miał na myśli komunistów. Dzisiaj można by to troszeczkę przekształcić, że osobami, które kradną państwo, to są osoby, które żądają bardzo wysokich podatków. Czy nie uważa pan prezydent, że dzisiaj te podatki są strasznie wysokie i nie za bardzo się robi coś, żeby one były coraz niższe? No bo jeżeli prowadzi się jak gdyby tą politykę prosocjalną, no bo tak wydaje mi się, że wszystkie programy 500+ i tak dalej, no to prowadzą do polityki prosocjalnej, to przez to no te podatki są coraz wyższe, no bo wiadomo, że tych pieniędzy w obiegu jest coraz więcej. To jest moje pierwsze pytanie. A drugie moje pytanie jest takie, że moim zdaniem, mówię to jako maturzysta, szkolnictwo w Polsce jest na bardzo słabym poziomie. I ja ucząc, wracając z domu ze szkoły, zamiast rozwijać swoje pasje, robić coś, co kocham, co marzę, to niestety muszę się uczyć. I to mnie troszeczkę blokuje w takim rozwijaniu swoich marzeń. Czy nie uważa pan prezydent, że dzisiaj bardzo dużo uczymy się takich niepotrzebnych rzeczy w szkole, albo nawet jak one są potrzebne, to są nam źle przekazywane i przez to my tracimy czas na tych lekcjach w szkole? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Antoni.
Och, to bardzo złożone pytanie mi pan zadał. To bardzo wiele jest tych wątków. To jeżeli o podatki chodzi, to tak no nie bardzo mogę się z panem tak do końca zgodzić, bo po pierwsze, te podatki, które są w Polsce, wcale nie są jakieś horrendalnie wysokie. Proszę porównać na przykład podatki w Polsce z podatkami w Niemczech chociażby, gdzie jest w końcu znacznie lepsza sytuacja materialna ludzi i też w ogóle jest znacznie lepsza kondycja państwa, a jednak podatki są dużo wyższe niż u nas i były zawsze, od dawna w każdym razie, nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy, ale są wysokie i były na pewno takie wysokie już no, co najmniej 25 lat temu na pewno już były takie wysokie, bo pamiętam, miałem wtedy rozmowę z takim niemieckim biznesmenem, który jak mi podał stawki podatków, to ja byłem zszokowany, bo nie spodziewałem się, że w Niemczech podatki są rzeczywiście aż tak horrendalne. A poza tym, co jest ważne, myśmy obniżyli podatki w ostatnim czasie i to w bardzo kilku newralgicznych obszarach. Przede wszystkim obniżyliśmy podatki dla najmniej zarabiających, bo to było bardzo ważne. To ci ludzie przede wszystkim potrzebowali takiej życzliwości ze strony państwa po to, żeby więcej pieniędzy zostało im w portfelu. Obniżyliśmy podatki dla najmniej zarabiających, a co najważniejsze powinno być dla pana, do 26 roku życia młodzież nie płaci podatków w ogóle, jeżeli ma dochody. W związku z powyższym chcieliśmy po prostu stworzyć dla tych młodych ludzi, którzy z reguły zarabiają słabo, bo dopiero zaczynają swoją działalność zawodową, jak najlepsze warunki i dlatego wprowadziliśmy te rozwiązania, więc to jest raczej taka polityka, która właśnie zmierza do obniżania podatków, a nie do ich podwyższania. My zbieramy te podatki dużo skuteczniej niż robili to poprzednicy. Na przykład luka VAT za czasów rządów PO-PSL wynosiła około 50 miliardów złotych. Dzisiaj jest znacząco ograniczona i to właśnie dzięki tym pieniądzom można wypłacać 500+, to dzięki tym pieniądzom można wypłacać 300+, to dzięki tym pieniądzom można wypłacać 13. emeryturę, a mam nadzieję, że w 2021 roku również i 14., jak przyjął rząd. Mam nadzieję, że ten projekt przejdzie przez parlament i trafi do mnie i będę mógł go podpisać jako ustawę. Natomiast i proszę sprawdzić, jak bardzo zmieniła się wielkość budżetu, jak bardzo w związku z tym zwiększyły się dochody budżetowe w porównaniu z 2015 rokiem. To właśnie przez to, że się zwiększyły te dochody budżetu, my jesteśmy w stanie te wszystkie programy społeczne realizować, ale one się nie zwiększyły na skutek wzrostu podatków, one się zwiększyły na skutek po prostu skuteczności ich zbierania, czyli tego, że myśmy zablokowali możliwości okradania podatników w Polsce i polskiego państwa.
I drugie pytanie o poziom nauczania jeszcze, Pan Antoni jest maturzystą tegorocznym.
Pan jest maturzystą i pan, jak rozumiem, skończył liceum trzyklasowe jeszcze, tak?
Pewnie tak.
Tak, liceum trzyklasowe. No właśnie dlatego, że ten poziom nauczania cierpiał, dokonaliśmy reformy szkolnictwa. To dlatego właśnie zlikwidowaliśmy gimnazjum. To była bardzo trudna decyzja, bardzo poważna decyzja. Były przecież wielkie kontrowersje. Myśmy z żoną, moja żona jest nauczycielką z zawodu, myśmy z żoną bardzo dużo na ten temat dyskutowali, ale żona mi jasno i wyraźnie mówiła: Andrzej, słuchaj, odkąd się pojawiło trzyklasowe liceum, bo wcześniej wprowadzono trzyklasowe gimnazjum, to poziom nauczania drastycznie spadł. Poziom także i możliwości wychowawcze drastycznie się ograniczyły. W związku z powyższym coś trzeba było zrobić. Były różne propozycje. Był proponowany też system 4-4-4, ale to była reforma jeszcze bardziej dotkliwa i ostatecznie się zdecydowano na system 8-4, czyli taki, w którym my kończyliśmy kiedyś szkołę z żoną i obydwoje uznaliśmy, że ten system będzie dużo lepszy i że on stopniowo, bo to jest powolny na pewno będzie proces, doprowadzi do tego, że poziom nauczania się podniesie, poprawi się także poziom dyscypliny wśród uczniów, i poprawią się także warunki do tego, żeby zawierać przyjaźnie, bo jednak być z kimś w klasie 4 lata, a być z nim 3 lata, gdzie pierwsza klasa to jest dopiero rozpęd i poznawanie się, druga klasa, no to rzeczywiście już jesteśmy razem i już czasem stanowimy paczkę, jak jest fajnie, a trzecia klasa to już jest koniec, to już są zaraz egzaminy, to już jest rzeczywiście twarda nauka. Więc po to 4 lata w liceum i rezygnacja z gimnazjum, 8 lat szkoły podstawowej. Natomiast, no, że się trzeba uczyć, no trzeba się uczyć, no przed maturą zawsze trzeba się uczyć. Ja też pamiętam ten czas u siebie, czwarta klasa liceum to był dla mnie bardzo taki czas, kiedy właściwie cały rok spędziłem na nauce i no, życzę panu w tym zakresie wszelkiego powodzenia. Trzymam kciuki, żeby ta matura poszła jak najlepiej. Trzymam kciuki też, żeby pan dobrze dla siebie wybrał dalszą drogę, żeby pan wybrał sobie dobre pewnie studia i był szczęśliwy i był zadowolony ze swoich życiowych wyborów. A ja będę się starał, żeby system podatkowy był taki, który no, nie będzie drenował kieszeni Polaków, bo to jest dla mnie najważniejsze. Ja chcę, żeby podnosił się poziom życia ludzi. To jest dla mnie sprawa podstawowa. Oczywiście państwo ma swoje potrzeby i cieszę się, że państwo dzisiaj realizuje rzeczywiście społeczną gospodarkę rynkową, czyli ustrój, który najlepiej budował zamożność społeczeństw. No ale ta zamożność jest zbudowana między innymi z podatków, więc trudno z podatków zrezygnować. A ja uważam, że podatki u nas są umiarkowane i gdzie się da, będziemy się je starali obniżać. Ja będę proponował też, żeby zlikwidowano VAT na bilety, do biletów, po to, żeby obniżyć ceny biletów, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy dojeżdżają do pracy, bo myślę, że to jest ważne i że to jest znacząca czasem pozycja w budżetach domowych, te dojazdy, więc żeby przynajmniej na przykład do biletów kolejowych teraz rozwijamy te koleje, budujemy te połączenia właśnie specjalnie po to, żeby stworzyć ludziom lepsze możliwości zawodowe komunikacyjnej, dojeżdżania do pracy, żeby ten VAT zlikwidować. Mam przychylność ze strony ministra infrastruktury w tej inicjatywie. Liczę na to, że będzie także przychylność reszty rządu na czele z panem premierem i z ministrem finansów.
Panie prezydencie, to umawialiśmy się do 23 na rozmowy. Już przekroczyliśmy, no ale to są rozmowy też z naszymi rodakami, więc przywilejem też gościa jest zawsze takie ostatnie słowo, które podsumuje te wszystkie wypowiedzi, coś, co jeszcze na zakończenie pan prezydent chciałby powiedzieć.
No przede wszystkim chcę bardzo serdecznie pozdrowić moich rodaków i powiedzieć im, że wszystko, co robię swoją służbą prezydencką, robię rzeczywiście po to, żeby zrealizować to, co było moim wielkim zamierzeniem od samego początku, a mianowicie, powtarzam to zresztą na każdym moim spotkaniu, więc pewnie państwo już to też nieraz słyszeliście, żeby moim rodakom, kiedy będę kończył prezydencką służbę, żyło się lepiej niż kiedy ją zaczynałem i żebym mógł usłyszeć od polskiej rodziny, tak proszę pana, jest nam lepiej, jest nam spokojniej, żyjemy spokojniej, jest nam lżej, w tej chwili możemy sobie na więcej pozwolić, zrealizowaliśmy różne swoje plany, czy które były tylko marzeniami wcześniej. To będzie dla mnie największa satysfakcja i to będzie dla mnie wielkie szczęście, ale jest bardzo wiele takich obszarów, w których te pozytywne zmiany w Polsce się dopiero zaczęły. Myśmy je zainicjowali, także przy moim udziale. To wspomniane dzisiaj chociażby zmiany w wymiarze sprawiedliwości, to zmiany w służbie zdrowia, które dopiero właściwie się zaczęły, to zmiany w innych bardzo wielu obszarach, to rozpoczęte modernizacje, czy to polskiego wojska przede wszystkim największa, ale to także rozpoczęta modernizacja policji, to rozpoczęta modernizacja straży pożarnej, to rozpoczęta modernizacja straży granicznej. My chcemy te programy rozwijać, bo to jest także kwestia bezpieczeństwa Polaków, to jest także kwestia tej jakości życia. Jak jest bezpiecznie, to się lepiej żyje. W związku z powyższym to jest dla nas bardzo ważne i ja chciałbym, żeby to było nadal kontynuowane. Ja chciałbym, żeby były kontynuowane też te dobre programy społeczne, żeby były nowe, kolejne programy, które mam nadzieję będziemy w stanie wdrożyć, żebyśmy nadal realizowali również program stopniowego podnoszenia rent i emerytur. Ale do tego potrzebna jest zgodna polityka, a przede wszystkim do tego potrzebna jest wola, żeby to robić. Ja mam tą wolę, ja chcę, żeby to wszystko było kontynuowane, ja chcę, żeby nikt tego nie zatrzymał, żeby nikt tego nie zablokował, a już absolutnie sobie nie wyobrażam, żeby ktoś to odwrócił, żeby ktoś przerwał te programy, przeciął je, zlikwidował świadczenia, które dzisiaj są tym elementem budowania coraz lepszej sytuacji społeczeństwa. Ja w związku z tym zdecydowałem się startować w wyborach prezydenckich, ponieważ chcę zrealizować to, co w Polsce możliwe, czyli drugą kadencję prezydencką, po to właśnie, by być gwarantem realizacji tych programów, po to właśnie, żeby być gwarantem także istnienia tych programów, które już zostały wprowadzone. Mogę państwu dać uroczyste słowo, że nigdy nie pozwolę na to, żeby to, co już otrzymaliście, zostało państwu odebrane. To, co było naszymi zobowiązaniami wyborczymi, to, co my obiecaliśmy i to, co my zrealizowaliśmy w związku z tym, że dotrzymujemy słowa. Więc tego możecie być państwo pewni, ale żebym ja mógł to realizować, to potrzebne mi jest państwa wsparcie, potrzebny mi jest państwa głos w wyborach, więc proszę, żebyście na te wybory poszli, proszę, żebyście przekonywali do tego i także do mojej kandydatury i pozytywnych wyników mojej służby prezydenckiej swoje rodziny, swoich przyjaciół, sąsiadów, bo to jest bardzo ważne. Jestem przekonany, że Polska potrzebuje takich właśnie zmian, zmian, które trzymają naszą tradycję, które trzymają to, co dla nas ważne, a które realizują to, co nazywa się nowoczesnym państwem, ale we właściwym tego słowa znaczeniu, a nie fałszywie pojętej nowoczesności.
Bardzo dziękuję za ten wieczór. Pewnie obaj dziękujemy Chełmnu i gościnnym progom parafii Farnej. Proszę państwa, dzisiejszego wieczoru w naszych domach był obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan dr Andrzej Duda. Panie prezydencie, ślicznie dziękuję.
Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję ojcu redaktorowi i dziękuję także wszystkim naszym widzom i słuchaczom. Szczęść Boże.
Życzymy spokojnej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.